I w studio rzeczony Aleksander Wyrzyński.
I rzeczony wywiad z ministrem Łukaszem Szumowskim. Katarzyna Pinkosz tygodnika Do Rzeczy rozmawiała, opisała postać, lekarz, nie polityk, mistrz negocjacji, deklaracja wiary. W artykule czytamy, na biurku w gabinecie ministerstwa stoi jego zdjęcie z narzeczoną Anną, dziś żoną, i matką Teresą. Z przyszłą żoną poznali się na studiach, do Indii pojechali pracować wolontariacko do pierwszego domu założonego przez matkę Teresę. Robiliśmy różne rzeczy, mycie, karmienie, podawanie picia, różne drobne zabiegi medyczne, nędza, niedożywienie, choroby i wszystko razem to wzięte. To, co robiły matka Teresa i wszystkie misjonarki miłości na całym świecie, to było życie z najbiedniejszymi. Tego też musieliśmy się nauczyć, opowiadał w jednym z wywiadów. A w wywiadzie dla Katarzyny Pinkosz i tygodnika Do Rzeczy minister Szumowski powiedział... Bruce Allward, koordynator z ramienia WHO działań w Chinach, powiedział, że największą nauką z działań w Chinach jest to, że żadne odgórne decyzje administracyjne, rządowe, lokalne, samorządowe nie są w stanie zatrzymać wirusa. Jedynym działaniem, które odniosło skutek w Chinach, było bardzo odpowiedzialne zachowanie się społeczeństwa, izolowanie się, przestrzeganie zasad kwarantanny, niewychodzenie z domu, kiedy to konieczne. Wirus krąży już w populacji, te działania mają mniejszy sens. Obecnie, gdy kilka milionów osób przestanie jeździć autobusami, przestanie spotykać się w szkołach, na uczelniach, to mamy szansę na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, mówi dla tygodnika Do Rzeczy minister Łukasz Szumowski. W tygodniku w sieci również ciekawe informacje. Analiza Marka Budzisza na temat tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach, nie tylko w służbie zdrowia, ale przede wszystkim w gospodarce i jakie będzie to miało konsekwencje polityczne. Widzimy polityczne zawirowania, widzimy naruszenie przymierzy, naruszenie sojuszów. To wszystko dostrzega Marek Budzisz i opisuje. Również w tygodniku w sieci wywiad z Natalią Nitek-Płażyńską o tym skandalicznym wyroku sądu, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc Państwo doskonale sprawę znacie. No i jeszcze jeden ciekawy tekst, który zwrócił moją uwagę, ale teraz go oczywiście na szybko nie znajdę.
Ale jeszcze tygodniki będzie czas chyba po godzinie 9, żeby przejrzeć.
Tak, myślę. Tak, Jan Rokita o projekcie Zielonego Ładu, lekceważona przez droga Merkel, to jest tytuł tego tekstu i chodzi o to, że Komisja Europejska ma ochotę zwiększać swoje uprawnienia. I w takim kontekście warto przyjrzeć się wezwaniom, jakie pojawiły się w weekend, że Unia Europejska nic nie zrobiła w sprawie koronawirusa, no ale Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji w zakresie ochrony zdrowia obywateli krajów członkowskich, więc niby dlaczego miałaby cokolwiek robić. Może się okazać, że wyjdziemy w sytuacji, w której będzie jakieś Ministerstwo Zdrowia Unii Europejskiej i będziemy podlegać mu. Gazety dzielimy generalnie dzisiaj na pod jednym kryterium. Czy jest tutaj w takiej gazecie całostronnicowa reklama Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat tego, co robić, by przestrzec się zakażenia koronawirusem, czy też takiej reklamy nie ma w tych gazetach, w których taka reklama jest, czyli na przykład Gazeta Polska codziennie, to czytamy rady. Myj często i dokładnie ręce, rezygnuj z podawania dłoni, zadbaj o dietę i nawodnienie organizmu, zakrywaj chusteczką usta i nos podczas kichania kaszlu, wyczyść swój telefon wilgotnymi chusteczkami, zachowaj bezpieczną odległość, metr, półtora metra od rozmówców. Sprawdzam teraz moją odległość od Łukasza Jankowskiego i jest jak najbardziej w porządku. No i czytam. Joanna Lichocka na łamach Gazety Polskiej codziennie pisze: równolegle do zmagań z epidemią trwa przewartościowanie w polityce, w podejściu do państwa, do rządu. Mocno potwierdza się oczywistość, warto mieć dobre państwo i mądry rząd, pisze publicystka. A Polska solidarnie walczy z epidemią koronawirusa, to podsumowanie tych wydarzeń, które do wczoraj widzieliśmy, więc tutaj też Państwa nie zaskoczymy. Narodowy Bank Polski zapewnia, że gotówki nie zabraknie, ale drugim tematem bardzo ważnym jest wsparcie dla firm. I ten temat pokazuje się w kilku tekstach. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uważa, że spowoduje to krótkotrwałe zaburzenia gospodarcze, będzie trudniej pracować, część firm ograniczy sprzedaż, spadnie popyt, mogą pojawić się problemy z łańcuchem dostaw. Mamy świadomość, że sytuacja przedsiębiorstw się pogorszy, ocenia szef NBP, dlatego jego zdaniem należy szybko podjąć działania zmniejszające obciążenie dla przedsiębiorstw i osób, które dotknie spadek dochodów. Podobne opinie znajdziemy w dzienniku w Gazecie Prawnej, gdzie cała strona o polityce budżetowej, którą trzeba wykorzystać do walki z koronawirusem, obniżmy klin podatkowy, wzywa Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP. Również fiskus na całym świecie walczy z koronawirusem, to tekst z Gazety Prawnej z działu gospodarczego i prawnego. Odroczenie terminu na wpłatę podatków, nowe ulgi zwolnienia z VAT na maseczki ochronne i inne produkty sanitarne. Banki pozwolą na wakacje kredytowe w związku z epidemią. To tekst Łukasza Wilkowicza z dziennika Gazety Prawnej.
I tu musimy postawić kropkę. Więcej prasy po godzinie 9, bo nam... Bo tak, bo my musimy się powoli spieszyć, a jak się spieszymy, to z dobrą muzyką, czy wypada się spieszyć. Widziałem w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, widziałem tam, o, jest Jack White. 8.14 przy telefonie profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Z domu spokojnie, wśród książek, przy telefonie stacjonarnym pan profesor obserwuje pandemię i jej przełożenie na relacje społeczne. I co pan profesor widzi?
Mam wrażenie, że spora część osób i w tym niestety także wielu polityków nie nadąża, że wiele osób nie zrozumiało, że żyjemy już w nowej rzeczywistości, a ta nowa rzeczywistość wymaga od nas nowych form działania i nowych typów odpowiedzialności, że zachowania, które były nieszkodliwe, chociaż często niemiłe, na przykład spór polityczny, wzajemne krytykowanie się, w tym krytykowanie rządzących, że te zachowania w nowej sytuacji już nie mają racji bytu, bo w warunkach, nazwijmy to normalnych, przestrzelone krytykowanie, bawienie się fejkami, dzielenie się niesprawdzonymi informacjami, mimo że szkodliwe społecznie, nie wywoływało żadnych dramatycznych efektów. A tutaj możemy sobie wyobrazić, że i wszyscy to wiedzą, wszyscy powtarzają, że panika może przynieść więcej ofiar społecznych, także wśród osób zdrowych, niż sam wirus. I gdy jedna z gazet, która chciałaby uchodzić za poważną opiniotwórczą, podaje informację, że w jakimś mieście ujawniły się jakieś zachorowanie, ludzie przerażeni, to podając takie informacje w tytule tekstu, w istocie pewno ci dziennikarze nie są świadomi, im zależy na clickbaicie, na czytelności, że mogą współwytwarzać nastroje histeryczne, że mogą współtworzyć psychozę. Że rozsądne jest to, co wczoraj w telewizji powiedział przewodniczący lewicy, pan Czarzasty, że krytyka błędów, niedopatrzeń, uchybień środowisk rządowych prowadzących działania kryzysowe powinna być przekazywana bezpośrednio, a nie kanałem komunikacji publicznej. Społeczeństwo musi być przekonane, że pewne rzeczy się dzieją dobrze, i zarazem pogodzić się z tym, że uchybień się nie da uniknąć, ale ich eksponowanie w nowych warunkach, warunkach przeprogramowywania i instytucji państwa, i społeczeństwa na inne procedury może ten proces utrudnić.
przy telefonie profesor Andrzej Zybertowicz. Panie profesorze, to była analiza naukowa, a sprowadzając ją do przykładów, to widzimy w polskiej polityce, że jedna partia, zdaje się, ma kłopot, jak się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, o ile lewica zdaje się zachować racjonalnie, o tyle liberalna opozycja zgrupowana w Koalicji Obywatelskiej, no ma problem. Pan profesor mówił o tych fake newsach, wiele osób wskazuje. Ja to mogę potwierdzić, że jeżeli chodzi o partię, to źródłem fake newsów obecnie jest Platforma Obywatelska.
Ja mam wrażenie, że występuje taki mechanizm psychologiczny polegający na tym, że im głębiej ktoś miał wdrukowany antypis, im w większym stopniu dla kogoś antypis stał się źródłem tożsamości politycznej, tym teraz trudniej ogarnia sytuację, trudniej się do niej przystosowuje i z opóźnieniem zaczyna rzeczowo, merytorycznie reagować na wyzwania. Że mamy do czynienia z jakimś procesem psychicznego zapętlenia się, że sytuacja już jest nowa, a pewni liderzy Platformy i część elektoratu z tymi liderami jest związana, dalej rytualnie powtarza swoje formułki antypisu, nie rozumiejąc, że i społeczeństwo jest gdzieś indziej, i państwo jest gdzieś indziej. Że ktokolwiek by nie rządził Polską, musiałby podjąć te wyzwania. I powtarzanie starej retoryki antypisu, która, proszę zwrócić uwagę, z punktu widzenia socjologicznego, na czym polegała retoryka antypisu, jaka jej funkcjonalność była. Utrzymywała pełen zwątpienia elektorat Platformy przy jej liderach. Problem w tym, że ci liderzy sami stali się ofiarami swojej własnej propagandy. Nie zrozumieli tego, że utrzymanie tego elektoratu ani nie dało im szansy na zwycięstwa wyborcze, ani nie pozwala im na racjonalną ocenę sytuacji. Jeśli nie otrząsną się z tego, z faktu bycia ofiarami swojej własnej propagandy, to nie zrozumieją, co się w Polsce dzieje i inne ugrupowania opozycyjne po prostu wyprzedzą w notowaniach Platformę. I to rzecz nie polega tylko na tym, że to będzie miało efekt, że tak powiem, w grze międzypartyjnej. Rzecz polega na tym, że jest bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa, gdy liderzy i aktywiści, w tym aktywiści na odcinku trollowania, sprzężeni z ważną grupą opozycyjną, utracili kontakt z rzeczywistością. To jest niebezpieczne dla całego społeczeństwa.
Ale to jest przykład jednorazowy. W tej kampanii prezydenckiej to zadziała, a potem pandemia minie się o rzeczy i wszystko wróci w stare kolejne. Czy ta pandemia może przemodelować naszą scenę polityczną na trwałe?
Gdy czytam analizy ekspertów z całego świata, wszystko co po angielsku monitoruję w internecie ekspertów z krajów azjatyckich, ze Stanów, z Europy Zachodniej, to spora część zakłada, że może nastąpić odmiana kształtu cywilizacji. Że wizja techno-optymizmu, techno-entuzjazmu, że przekonanie, że jesteśmy władcami stworzenia, że możemy dowolnie modelować świat, że trzeba zacieśniać globalizację, że trzeba przyspieszać procesy integracji europejskiej bez brania pod uwagę zdolności dostosowawczych ludzi, że ta wizja upadnie i przy scenariuszu pozytywnym jest nadzieja, że pandemia zostanie odebrana jako sygnał ostrzegawczy dla całej ludzkości, że mniej rozumiemy świat niż nam się to wydaje, że nie jesteśmy w stanie kontrolować całej rzeczywistości, że potrzeba nam jest więcej pokory i współpracy, ale współpracy, która nie sprowadza się do wyścigu na generowanie nowych technologii.
Z drugiej strony wszyscy, jest taki pogląd, że po tej pandemii, kiedy po dwóch, trzech, a może po miesiącu albo w dłuższym okresie czasu wrócimy z home office'u, z pracy domowej do biura, to już ta praca nie będzie taka sama, że ta rewolucja przemysłowa 4.0, o której dużo żeśmy napisali, dużo żeśmy powiedzieli w polskiej przestrzeni publicznej, stanie się faktem nie poprzez zmiany technologiczne czy optymalizację produkcji, tylko przez pandemię.
No, a może być odwrotnie, bo nadmiernie przyspieszona rewolucja internetu rzeczy, czyli ten przemysł 4.0, może wytworzyć nowe podatności na zaburzenia. Że być może trzeba będzie spowolnić właśnie na pewnych co najmniej polach rozwój technologiczny, żeby przywrócić podmiotową ludzką kontrolę nad nim. Nawiasem mówiąc, sądzę, że proces dostosowania i wychodzenia z epidemii potrwa raczej dłużej niż krócej. Jakby analizując dynamikę procesów społecznych, to jak ona będzie skorygowana przez procesy epidemiczne, mam wrażenie, że powinniśmy się przygotować do życia w warunkach stanu wyjątkowego raczej dłużej niż krócej i pogodzić się z tym, że procesy dostosowawcze, ludzie mają ogromne zdolności dostosowawcze, że te procesy dostosowawcze będą bolesne, że nie unikniemy wielu błędów i jak nie nastawimy się wzajemnie na większą wyrozumiałość, to nie będziemy sobie sami tworzyli niepotrzebne problemy. Wiele oczekiwań, w tym oczekiwań konsumpcyjnych, oczekiwań co do tempu życia musi być przez nas zawieszonych. Musimy przestawić się na innego typu oczekiwania wobec siebie.
Panie profesorze, a w pana warsztacie i socjologicznym, i poniekąd historycznym jest taki przykład, który możemy analizować jako swoiste laboratorium? Czy kiedyś w historii naszej cywilizacji były większe i bardziej śmiercionośne epidemie, ale które wywołały podobne zmiany społeczne?
Moim zdaniem nie można. Oczywiście przypominana jest czarna śmierć, okres już średniowiecza, inne bardziej lokalne zarazy, ale kształt życia społecznego przebiegał według innych reguł. Nie istniała warstwa cyfrowa cywilizacji. Globalizacja raczkowała, choć oczywiście wymiana na skalę globalną istniała, ale nie wywierała wpływu na funkcjonowanie poszczególnych regionów. Sądzę, że nie można zbyt daleko idących wniosków wyciągać z tamtych zdarzeń. I tu jest problem, wielu analityków podkreśla, że żeby modelować dalszy rozwój wydarzeń, żeby budować symulacje, musimy mieć poprawne założenia i poprawne dane. Dane są, jak wiadomo zawodne, zmieniają się cały czas. Nie wiadomo, które z założeń co do mechanizmów przyczynowo-skutkowych w nowych warunkach się sprawdzą. Ja myślę, że bez takiego oto założenia, po pierwsze musimy być bardziej pokorni wobec rzeczywistości, po drugie musimy być bardziej wyrozumiali wobec siebie wzajemnie, to nie będziemy w stanie bezkosztowo, bez wstrząsów dostosować się do nowej sytuacji.
Będzie nowa sytuacja społeczna, gospodarcza, ale także międzynarodowa być może. Już widzimy, że to, jak sobie radzą albo nie radzą kraje Europy Zachodniej z tą pandemią, a jak działa polski rząd na razie, no być może skutecznie, bo w niedzielę było mniej przypadków niż w sobotę, być może...
Ale ja bym się takimi chwilowymi statystykami nie pocieszał. Dopiero tak samo jak każdy socjolog wie, tak samo jak przy badaniach opinii publicznej, dopiero trend widoczny w serii badań różnych ośrodków, które możemy zmniejszyć błędy pomiarowe, tak samo tutaj dopiero analiza długofalowych trendów może nam pozwolić się uspokoić. Przedwczesne ogłaszanie sukcesu nie jest wskazane.
To prawda, panie profesorze, ale z drugiej strony przy telefonie Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta, panie profesorze, ale z drugiej strony reakcja zdaje się była odmienna w Polsce niż we Włoszech czy Hiszpanii. W Hiszpanii, jak mówiła przed chwilą ósmą pani redaktor Wołczyk, opóźniono działania rządu po to, żeby mogła się odbyć, najprawdopodobniej, żeby mogła się odbyć wielka manifa 8 marca. Polski rząd postępował odmiennie od rządu hiszpańskiego.
Pod tym względem wydaje się, że nasze władze zareagowały we właściwym momencie, ale wczoraj będąc na spacerze w okolicy Łazienek widziałem na terenach sportowych grupę ludzi, którzy grali w piłkę w kontakcie bezpośrednim. Jeśli społeczeństwo, jeśli zwłaszcza młodzi ludzie się nie ogarną, jeśli nie zostanie odbudowany autorytet rodziców nad ludźmi, którzy nie pamiętają traum poprzednich pokoleń, to może się okazać, że nasze dane zachorowań wystrzelą w górę właśnie z powodu nieroztropności na przykład młodego pokolenia.
To jeszcze na koniec wróćmy do spraw przyziemnych. Kampania wyborcza jeszcze w ogóle ma sens w tych warunkach, czy to już powinna być tylko walka z epidemią, a wybory powinny być przesunięte na bardziej spokojny okres?
Moim zdaniem, jeśli najpierw twierdzę, że bardzo ostrożnie i nie kanałem publicznym, tylko przekazywania bezpośrednio do instytucji należy krytykować władze publiczne, bo one będą popełniały błędy i muszą dostawać sygnały zwrotne. Jeśli twierdzę, że nowa odpowiedzialność wymaga innego stylu komunikowania się, to znaczy to, że nie ma warunków do normalnej kampanii wyborczej i z tego trzeba będzie wyciągnąć jakieś wnioski.
Wnioski o to, że warto tą debatę nad prezydenturą Andrzeja Dudy, nad jej sukcesami i porażkami odbyć w innym terminie?
Wydaje się, że tak, ale być może w mojej analizie nie uwzględnia wszystkich okoliczności.
Powiedział profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkim, życzę chwili rodzinnego namysłu i powrotu do starej rozrywki, którą jest lektura grubych książek.
I na to wszyscy mamy trochę więcej czasu, bo się po porządkach, bo to chyba była pierwsza rzecz, którą Polacy zrobili w sobotę, jak już się posprzątało mieszkanie w końcu, to można było do lektury usiąść. Pan profesor był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
8:29 na zegarach. No to po takiej rozmowie wypada nam chwila oddechu i może chwila dłuższej piosenki, więc The Police i Message in the Bottle.